Siemanko, witam w kolejnym odcinku Dapit Podcastu. Dzisiaj mamy znowu bardzo ciekawych gości. Simplexa już bardzo dobrze znacie, to mój starszy brat internetowy. Cześć Simplex.
Siema, witam bracie.
Cześć bracie. I dzisiaj witamy szanownego Arka Kamińskiego, Dark Archona. Cześć Arku.
Cześć, miło mi.
Czyli dzisiaj jest gość spod szyldu Najwyższa Półka. Ponownie, a w ogóle to się spotykamy w takim samym gronie, jak się z Kłazem spotkaliśmy ostatnio, też było bardzo fajnie. I co, mam nadzieję, że też sobie tutaj na spontanie porozmawiamy. Arku, ja chcę ci powiedzieć, że bardzo miło mi jest cię widzieć, zwłaszcza, że to jest chyba coraz bardziej trudne, bo ciebie jest coraz mniej. Co chciałbym ci pogratulować. Ja bym chciał tak trochę nawiązać do tego, jeżeli nie masz jakiejś obiekcji.
Nie, wszystkie tematy są dozwolone.
W porządku. Żadnym powiedz problem. Mi, ile kilogramów ty straciłeś?
W ostatnich 2 latach z hakiem ponad 20.
Kurczę, wiem jaki to jest ból, wiesz, bo ja mi 2 lata zajęło zgubienie 15 kilo i co prawda od 1,5 roku się zatrzymałem, no ale jakby jestem w stanie trzymać ten i się tak zbieram, żeby dalej pójść. A powiedz mi, jak to u ciebie wygląda, czy ty cały czas lecisz w dół, czy po prostu się zatrzymałeś na jakimś etapie, jesteś zadowolony, dalej chcesz
ścisnąć? Ja mam taki problem z moją wagą, że jest taki punkt, do którego zawsze docieram i niezależnie co robię potem, to nie potrafię spaść niżej. I trzymam się w okolicach 80 kg i chciałbym jeszcze spaść kilka kilo, bo jeszcze nie do końca jestem zadowolony, ale nie potrafię. I zamiast tego w takim razie z moim trenerem, bo chodzę na siłownię, robimy taką bezpieczniejszą rekompozycję, po prostu zastępujemy powoli tłuszcz mięśniami. Mam nadzieję, że to się też sprawdzi, no bo waga nie chce drgnąć, czego byśmy nie robili. Jest taki moment po prostu u mnie, kiedy nagle wszystko tak jakby, wiesz, ten spadek się wyrównuje i tam są takie spadki bezpieczne, powiedzmy tam po 0,5 kilo co 2 miesiące na przykład, nie? Więc tam powoli spadam, ale tych 80 kilogramów nie potrafię jakoś tak zdrowo, bezpiecznie przekroczyć.
Ale cholera, to jest to samo co u mnie dokładnie i ja w ogóle wpadłem też na ten sam pomysł i sobie zrobiłem w piwnicy siłkę i po prostu no, stwierdziłem, że jak już nie jestem w stanie z tego 8-0 zejść, no to właśnie zamienić po prostu ten rodzaj masy na inny. Więc spoczko, ty u ciebie Simplex nie ma chyba problemów, ty jesteś zdrowy, nie?
Są, nie, miałem problemy, nie, ja mam podwyższony cholesterol, takie to może historie dziwne, no też schudłem, potem efektywnie mi się włączył, ja ważyłem potem 75-77 kilo, ale to raczej bardziej było na zasadzie, że nie miałem po prostu apetytu i mi tak spadło. Potem jak mi apetyt wrócił, to mi waga wróciła i teraz ważę powyżej 80 kg i też chciałbym zejść chociażby do tych 80. Aczkolwiek przy wzroście 1,82 mam 82 kg wagi, więc uważam, że nie jest źle.
Ładnie.
Tylko, że tam jest mało mięśni, a dużo tłuszczu. No to jest ten problem.
To widzisz, to też uderz na siłkę i będziemy się spotykać, taką grupę wsparcia sobie zrobimy.
Tak. Siłka to było dla mnie objawienie. Ja się na początku trochę zmuszałem. Wykupiłem sobie trenera osobistego na chyba 3 miesiące i powiedziałem sobie, dobra, zrobię te 3 miesiące, zobaczę co dalej. I męczyłem się przez te 3 miesiące. I bardzo długo nie widziałem efektu jakiegoś sensownego, przynajmniej po ciele, bo tam, że tam, wiesz, trochę więcej dźwigałem z czasem i tak dalej, to widziałem, ale po sobie nie widziałem. I na końcu tych 3 miesięcy zacząłem widzieć taki minimalny efekt i sobie pomyślałem, kurczę, jak teraz przerwę, no to stracę, widzę, że coś się zaczyna dziać, nie? Więc wziąłem jeszcze 3 miesiące i po tych 6 miesiącach ogólnie tak się wciągnąłem, że teraz mam problem w ogóle, jak nie idę na siłownię, jak mam na przykład przesunięty termin z jakiegoś powodu, czy nie mogę się zgrać z trenerem, to aż mnie nosi, że mi czegoś brakuje. Ale długo mi zajęło w ogóle takie przestawienie się mentalne, żeby zaczęło mi się to podobać, bo męczyłem się strasznie na początku.
To szacun, że tak długo wytrzymałeś, że tak powiem, męcząc się, bo ja pewnie bym odpadł szybciej.
No właśnie dlatego, że włożyłem już pieniądze, wiesz? I trener osobisty to jest mimo wszystko droga zabawa i duże wyrzeczenie ogólnie takie finansowe, więc jak powiedziałem, dobra, już wpakowałem w to pieniądze, no to się przemęczę. I w sumie było warto, przynajmniej tak dla zdrowia. Z tego punktu widzenia.
Spoko, to warto pamiętać o tym. No, podejrzewam, że ludzie, którzy nas słuchają, to raczej też są gracze i no, ja nie chcę tutaj na jakiegoś moralizatora wyjść, ale no, zdrowie fizyczne jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne, bo to i w głowie lepiej się układają rzeczy i samopoczucie się poprawia, nie? A powiedz mi, Arek, ja cię zrozumiem, jak po następnym pytaniu się wyłączysz i mnie usuniesz ze znajomych.
No to ja już wychodzę.
Wiesz co, ale nie mogę się powstrzymać, jak już tutaj jesteś. Zadam ci pytanie i to jeszcze nie po polsku, także ono będzie dotyczyć twojej ksywki w social mediach. Is a retro daddy some new kind of a sugar daddy or something?
Retro daddy wziął się kiedyś po prostu na Twitchu. Ktoś przyszedł i powiedział, że jestem dla niego retro daddy, bo gram w stare gry i jestem od niego starszy. I wyszło tak uroczo i wszystko mi się spodobało i zaczęli się z tego strasznie śmiać i jakoś tak zostało. A ty zostałem retro daddy po prostu w społeczności gier wideo.
Ale ty jesteś chyba, ty millennialsem jesteś, nie?
Z tego nie jestem jakoś super stary. No, okay. Ale wiesz, specyfika medium jest taka, że na przykład na YouTubie 10 lat temu dla ludzi retro na YouTubie to były lata 80. albo wczesne 90., nie? A teraz się zmieniło pokolenie i na przykład ludzie szukają starych gier z dzieciństwa, jakichś gier flashowych albo gier na komórki, na Androida. Dokładnie. I dla nich to jest retro teraz. Ktoś tam pisze, że grał 10 lat temu w coś, jak był bardzo mały, nie? I to się tak zmieniło, że teraz to pokolenie jest takie, że ja się czuję jeszcze młodym człowiekiem, ale ja już jestem retro dla ludzi, którzy teraz przesiadują na YouTubie i którzy oglądają na przykład filmy o grach.
Mhm, dokładnie. A pomyślcie sobie, bo jak my tutaj rozmawiamy, jesteśmy gdzieś mniej więcej z tego samego rocznika, a pomyślcie sobie, co taki pan Ryszard Chojnowski może sobie myśleć. Tutaj wszyscy, no wy pana Ryszarda znacie osobiście, ja z nim jestem jakby w kontakcie też, planujemy wspólnie odcinek, to znaczy tutaj wizytę u mnie. I to jest takie niesamowite, że to jest człowiek zupełnie innego pokolenia, a cały czas tą zajawkę trzyma.
No widzisz, no, Rysław to tak ogólnie drugą młodość chyba przeżywa ostatnio i widzę, że jest bardzo szczęśliwy z tego, że ma taki dobry kontakt ogólnie ze społecznością i myślę, że jest akurat, że on się chyba nie czuje stary, chyba wręcz przeciwnie, więc stary jeszcze nie jest, nie daj Boże.
Ty chyba Simplex najbardziej pana Ryszarda znasz tutaj z nas wszystkich, nie?
No, myślę, że on się nie czuje staro, ani ja też staro nie wygląda, więc myślę, że czuję, jak się wygląda, jak się czuje, nie? Więc
to tak, spoko.
No, sami sobie robią takie żarty, że tam jest jakimś starszym dziadkiem i tak dalej, ale tak naprawdę nie. To wszystko z głowie, mi się wydaje, dużo jest w głowie.
Więc... Ale on też, widzisz, to znowu wracając do tego tematu zdrowia fizycznego, on też bardzo dba, on też jest... I też dużo ćwiczy. I
ketle
tak
dźwiga przede wszystkim.
On w ogóle przecież robi 3000 kroków dziennie, nie? To dla mnie kosmosem.
Bardzo dobrze. Pamiętajcie, dzieci kochane, o zdrówko trzeba dbać. Arku, wiesz co, myśmy się tutaj spotkali właśnie w takim klimacie jak teraz, w takim towarzystwie z Simplexem i Simplex też w takim otoczeniu, bo jest u siebie w Sanoku, więc ta kanarkowa ściana jest taka, wiesz, dosyć...
Ale jestem w mieście, w którym się urodził Zdzisław Beksiński.
Jest Muzeum Zdzisława Beksińskiego. Tak. A propos Skorna, ostatnio też robiłeś materiał. Ale wiecie co, nie o tym chciałem zagadać. Chciałem tutaj trochę striggerować może naszego kolegę Tomka Drabika, bo spotkaliśmy się tutaj z Kłazem i wyszedł nam taki temat dosyć, my no mamy inne trochę podejście z Simplexem, chcieliśmy się ciebie zapytać o to, czy uważasz, że serwis Arendo.tu jest niszowy? Albo czy... Tak? Okej.
Tak.
Możesz tak
jest zmowa. Jest niszowy.
To uważam, powiedz, co rozumiesz, bo może tak...
Uważam, że jest serwisem niszowym z uwagi na to, że porusza bardzo niszowe tematy. Nie rozmawiamy bardzo często o mainstreamowym gamingu, bardzo często skupiamy się na tematyce retro i uważam po prostu, że w Polsce w pewnym sensie wysyciliśmy rynek. Nie ma w Polsce na przykład miliona graczy takich, którzy bardzo rdzennie zajmują się, interesują się na przykład powstawaniem gier i tak dalej. Ja uważam, że tematy, którym na przykład te jakieś tam historyczne, archiwizatorskie, to są bardzo niszowe tematy. To nie jest e-sport, to nie jest jakiś tam mainstreamowe gry MMO. To jest taka gruba zajawka na tematy, które są bardzo często nieporuszane przez główne media, głównie dlatego, że nie są aż tak interesujące, nie są tak chwytliwe. Ja jestem w tego w pełni świadomy, że robię niszowe tematy dla niszowej publiczności.
Spoko. Wiesz co, ja się staram to zrozumieć, bo wiesz, my jesteśmy trochę po innej stronie spektrum z Simplexem, bo no ty jakby, oczywiście, że jesteś tego świadomy, że jakby no w naszej bańce giereczkowej no to jesteście rozpoznawalni, jesteście topką, nie? Tylko, że jakby widzę, że podejście jest takie, że całe to nasze giereczkowo to jest generalnie nisza, jeżeli chodzi o YouTube, tak? Czy Bo widzisz, z drugiej strony ja nawet się bym nie spodziewał tego, że ty byś na przykład się i swoją twórczość porównywał do tematów e-sportowych, czy do tego typu, wiesz, gdzieś tam odnóg gamingu, nie? Bo to są z kolei tematy, które mnie totalnie nie interesują i na których się kompletnie nie znam i nie wiem zupełnie, co się dzieje i...
Myślę, że punkt widzenia po prostu zależy od punktu siedzenia. Mhm. I dla mnie różnica między na przykład kanałem, który jest mały, a kanałem, który jest niszowy.
No to
może
prawda.
Być niszowy kanał, który ma 1000 subskrypcji, może być niszowy kanał, który ma powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy subskrypcji, tylko dlatego, że tematyka, na przykład jak ktoś, nie wiem, sobie rzeźbi w drewnie nożykiem, to dalej jest niszowy temat, niezależnie od tego, czy on tam ma 1000 widzów, czy ma 1000000 widzów dlatego, że o, jakie śmieszne, on tam sobie coś tam robi i ludzie to oglądają. To mimo wszystko nadal jest niszowy temat. Więc nie uważam, że rozmiar na przykład kanału, czy skala widowni decyduje o tym, czy coś jest niszowe, tylko skala w stosunku do ogólnej tematyki. Czyli na przykład gaming jako ogólna tematyka jest dużo szerszy niż to, co robimy bezpośrednio my na Arndotiu, czy nawet co robicie wy, czy ogólnie taka nasza banieczka gamingowa, która dyskutuje na Twitterze, to jest nisza tej całej wielkiej społeczności graczy, tych powiedzmy 100 milionów posiadaczy jakiejś tam konsoli, którzy po prostu grają w to, co jest popularne, nie interesują się tak z bliska, nie śledzą żadnych serwisów, po prostu kupują gry, które lubią i nawet nie wiedzą, że istnieją tego typu rzeczy.
Okej, okay, to prawda. Ja bym tylko tak nawiązał do, pociągnął temat tego, że jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zastanawiam się, czy gdybyś na przykład zajmował się rzeczami według ciebie mainstreamowymi w giereczkowie i bym ci zadał to samo pytanie, to czy byś nie odpowiedział, no tak, my jesteśmy niszą, bo gaming jest niszą, muzyka popularna to jest chwytliwy temat, a my robimy niszowe rzeczy, nie? Czy myślisz, że mogłoby tak, wiesz, eskalować w ten sposób?
Nie wydaje mi się, bo na przykład, nie wiem, pracowałem przez jakiś czas z Eurogamerem, czy tam zdarza mi się napisać do jakiegoś czasopisma o grach. Jeżeli ktoś by mnie spytał na przykład, czy CD Action jest czasopismem niszowym, nie wydaje mi się, żebym odpowiedział. To jest największe czasopismo i ono porusza bardzo mainstreamowe tematy. Myślę, że jest znane nawet dla takich przechodnich graczy, którzy niedzielnych, którzy na co dzień nie interesują się tego typu rzeczami, ale wiedzą o jego istnieniu na przykład. Wiedzą, że jeśli ktoś byś zapytał na ulicy jakieś czasopismo dla graczy, to prawdopodobnie przechodzień z dużym prawdopodobieństwem, gdyby znał jakieś, to znałby akurat CD Action. To jest dla mnie... Chociaż nie wiem, no, nie jestem w takiej sytuacji, gdzie pracowałbym w jakimś super mainstreamowym medium, żeby mieć taką perspektywę, żeby móc powiedzieć, co bym wtedy myślał.
Simplex, ty chcesz się odnieść jakoś do tego?
Zresztą nie wiem, no skoro zarówno Archon i Kłas tak mówią, no to...
I Krzysiek Energik jeszcze.
No właśnie, to skoro się tak czują, no to dobrze, no to jakby
jasne.
Nie neguję tego.
Znaczy, ja rozumiem, myślę, że rozumiem, o co wam chodzi, bo wy wychodzicie z takiej perspektywy, że wy na przykład macie mniejsze widownie i wy się czujecie niszowymi, tak? Mhm. Bo nie jesteście na przykład jakoś super rozpoznawalni gdzieś tam i w tej skali te duże kanały są dla was takie bardziej mainstreamowe, takie bardziej rozwodnione,
znaczy bardziej,
pod tym
bardziej
względem.
Mi się wydaje, że mi chodzi w niszy, mi chodzi bardziej nie tyle o tematykę, tylko właśnie o popularność.
Okay.
Wiesz, na tej zasadzie. Więc okay. Pod tym względem,
ale, widzisz, tak, no. Ale z drugiej strony ja na przykład się czuję w bardzo małym kanałem przy kanałach takich wielkich gamingowych pokroju, no nie wiem, czy konkretnie gamingowych, bo takich akurat jak nasze, jak mój Kłaza czy Energika, mhm. No to są na krzyż kilka ich jest, bo nikt takich rzeczy nie ogląda,
dokładnie.
Nie? Ale weźmiesz sobie jakiegoś tam, nie wiem, Gimpera czy kogoś, oni tam mają po miliony subskrypcji, po miliony wyświetleń, no to przy nich to my wszyscy jesteśmy, jakbyśmy razem wzięci, mhm. Wzięli nasze wyświetlenia, to jesteśmy zupełnie nikim przy takich kanałach.
Ale widzisz, według tam jakichś tam statystyk YouTube'owych, to jesteś na przykład, ty pewnie Energik też i Kłas, w top 500, wiesz, największych kanałów w Polsce, no nie? Mm-hmm. W ogóle.
Tak.
Moim zdaniem to jest dobry wynik, jakby to nie jest wynik niszowy.
No właśnie, ale jakbyś się przyjrzał, to byś zobaczył, że ja jestem na tym powiedzmy 300 miejscu ex aequo z 50 innymi kanałami
sensie.
Na przykład, okay, nie?
Rozumiem.
Że ta skala jest taka, że te pierwsze parę miejsc to jest przepaść potem między tym, co się dzieje tam z resztą kanałów. I widzisz, dla ciebie top 500 to jest dużo, a dla mnie top 500 to jest daleko gdzieś tam w tyle w porównaniu do tego, gdzie są te największe kanały. Ale to jest chyba też kwestia tego, że zawsze się do czegoś tam dąży,
no,
nie?
No
ale najgorzej by było być na szczycie, bo potem już zostają tylko dwie rzeczy. Stres że ktoś ci to miejsce zabierze,
tak,
i zero dążenia do czegokolwiek dalej, bo już masz ten, tą już no. topową pozycję i musisz się tylko bronić. I ja bym na przykład nawet nie chciał
Jasne.
Mieć jakiejś tam nie wiadomo jakiej wysokiej pozycji i w sumie nigdy się też do tego nie dążyłem jakoś specjalnie, dlatego dalej robię gówniane filmiki dla jakiejś tam małej publiki, która to interesuje.
Hej, ale wiesz, gówniane filmiki, ale co jakiś czas zdobywacie jakieś nagrody takie spoza banieczki nawet, nie? Zdarza się.
No, zdarza się. Mam tutaj nawet swoją tą statuetkę, trzymam ją, no jedyną moją ukochaną. Tam.
Słuchaj, i powiem ci, że wiesz, ja znam ludzi, którzy na przykład kojarzą twój głos i na przykład kojarzą na przykład serię filmów Mortal Kombat w pigułce i tak dalej, nie? Nie. Albo na przykład, że jest taki kanał, którego oni nie potrafią wymówić, ale oni oglądają, bo znają stare gierki, które gdzieś tam grali, nie?
Na przykład, to jest moja najpopularniejsza interakcja, że dziewczyna mi ostatnio opowiadała, że z kimś rozmawiała, że on się tam interesuje niby grami, ale nie słyszał o kanale Arundotiu i puściła mu filmik i od razu wiedział, o co chodzi, że to po głosie kojarzę, no. że to ten. To jest moja bardzo popularna właśnie taka, dlatego też uważam, że to jest nisza, bo to jest coś, co nawet jeżeli jest popularne, to ludzie przez osmozę jakoś wchłaniają i nawet nie są za bardzo świadomi. To nie jest taki poziom zainteresowania, żeby aktywnie się uczestniczyć w jakiejś tam społeczności.
No okej, ale już sam fakt, że nawet pomimo, że ktoś nie wie o twoim kanale, a już to poznaje po głosie, to już jest świadectwem jakiejś popularności, nie? Chyba.
Tak, natomiast tak jak mówię, ja nie utożsamiam popularności z niszowością.
A miałeś takie propozycje nagrania lektora, na przykład jak świętej pamięci Tomasz Knapik kiedyś, albo teraz Krystyna Czubówna, że ktoś by chciał, żebyś przeczytał mu na zlecenie jakiś tekst?
Tak super profesjonalnie to nie, a to jest takie moje małe marzenie, żeby wziąć udział na przykład w jakimś dubbingu, do jakiejś gry wideo, do jakiejś małej roli, żeby się jakoś tak w jakiejś takiej fajnej serii. Zdarza się, że jakieś mniejsze kanały albo jakieś amatorskie gry na przykład. Ktoś robi jakąś amatorską grę i pisze maila, czy nie nagrałbym kilku linijek tak, jako easter egg. I zazwyczaj mówię, no okej, jeżeli będę miał czas, to czemu nie?
Coś mówiłeś, Łukasz?
Czy na przykład gdzieś jest jakaś taka gra, którą mógłbyś wymienić? Tego typu?
Gdzie można cię znaleźć, usłyszeć?
Tak.
Najlepiej VR-owa.
VR-owa nie, ale miała być gra właśnie, nie wiem co się z nią stało, bo ja w lato nagrywałem linijki do takiej gry Early Access na Steamie, miała być, nazywała się Eden Universe i to miał być taki współczesny jakby remake 2D Black and White. I tam nagrałem do tego, do postaci, sporo tekstu do Questa i w sierpniu miało wyjść w Early Accessie i nie wyszło do tej pory i się zastanawiam, co się dzieje z tym Eden Universe. Miałem w zasadzie pisać do człowieka, który się tym projektem zajmuje i dopytywać, czy wszystko u nich w porządku z tym projektem, bo on już był właśnie o krok od tego, żeby do wczesnego dostępu wejść. Więc to jest ta pierwsza gra, która mi przychodzi do głowy. No oprócz tego to takie jakieś tam charytatywne rzeczy, jak mieliśmy gramy tatywnie i co roku Łukasz Kur robił grę, to tam zawsze mnie prosił, na przykład, żebym nagrał jakieś tam do intra jakiś tekst albo coś w tym stylu.
Okej, okay, w porządku.
Zdarzają się takie sytuacje. Nieczęsto.
Bo ja muszę ci powiedzieć, jak ja w ogóle natrafiłem na wasz kanał, to też było... Powiem ci, 2012 rok. Dawno temu przeglądałem sobie jako głupi student Quake'a i na Quake'u były wrzucone pierwsze filmy z Mortal Kombat w pigułce, wiesz?
Kurczę, weteran.
No, naprawdę. I ten, no zamiast się uczyć, zamiast wiesz, się przygotowywać do kolokwium, to traciłem czas, ale dzięki temu natrafiłem na twój filmik i powiem ci, że się od razu zakochałem. Pierwsze to było takie coś, no straszne zdziwienie a propos twojego głosu, bo jest no nietypowy, no to na pewno.
Straszny.
Ale później, nie, no wiesz, teraz to już jesteśmy, wszyscy kochamy ten głos cały giereczkowo, więc, ale strasznie duże postaranko, wiesz, to mnie tak uderzyło, że takie rzeczy można robić na YouTubie, wiesz, bo zazwyczaj jak trafiałem na YouTube'a, to też jako niewymagający gdzieś tam przypadkowy widz, po prostu jakieś przypadkowe filmiki z jakichś wypadków takich, czy jakichś pranków śmiesznych lub cokolwiek. I nagle zobaczyłem, że jest, wiesz, ktoś się zajmuje gamingiem i to na takim poziomie i wow. No i tak już zostałem od tamtego czasu. czasu i to było takie. No, a teraz się widzimy tu, więc fajnie. A powiedz
bardzo
mi...
miło w ogóle.
Nie, no w porządku. Dobra, teraz będzie troszkę mniej miło, bo będziemy rozmawiać o finansach. Czy według ciebie kebab zasługuje na podwyżkę? Ja się nie pytam, czy dostanie, bo to jest, wiesz, całkiem inny... Ale czy zasługuje, tak?
Bardzo dyplomatyczną odpowiedzią byłoby, że ja jestem ogólnie zwolennikiem tego, że każdy powinien móc zarabiać jak najwięcej. Że nie powinno się ciąć wypłat ludziom, tylko starać się, żeby każdy mógł zarabiać godnie, więc oczywiście uważam, że redaktor kebab powinien móc zarabiać godnie, tak jak każdy inny, a on to już wyjątkowo.
Zbyszku, załatwiłem ci, także.
No widzisz.
Aj. Dobra, to powiedzmy sobie może o jakichś rzeczach, które zostały teraz ogłoszone, o jakichś newsikach. Słyszeliście, że ogłoszono datę premiery serialu The Last of Us?
Tak,
czy jeszcze
dzień
nie?
Po moich urodzinach.
Tak? To jest, ale okej, mówimy o polskiej premierze, czy...
O
czy...
polskiej, tak, okay. No bo amerykańska jest wy. Tak?
No, dobra.
16 stycznia.
To fajnie, to będziesz 15 świętował, a 16 sobie na kacyka, czy tam na jakiś ten odpoczynek po prostu sobie obejrzysz.
No ładny prezent mi zrobili, nie,
fajnie.
Nie obrażam się.
Fajnie, fajnie. Co myślicie, panowie? Jesteście zajawieni na ten serial? Czy tak nie bardzo? No bo ja powiem wam szczerze, że jakby Pedro Pascal to po Mandalorianie, ale też wcześniej po jego występie w Grze o Tron, no jakby on nie przypomina stricte Joela z wyglądu, ale wydaje mi się, że serial jest w dobrych rękach i póki co wszystkie materiały, które nam dostarczono, wyglądają tak, że no ja jestem zainteresowany. A nie wiem jak wy, no ty Arek się cieszysz, bo mówisz, że to na urodziny masz prezent. Ale widzę,
mam
że
nadzieję,
Łukasz...
że nie skiepszą.
No, fajnie by było.
No, to co pokazali do tej pory wskazuje na szacunek do materiału źródłowego. Ja akurat nie podpisuję się pod hejtami na aktorkę, która gra Ellie, bo wiem, że były. No, ale to zawsze to jest internet, nie? Więc zawsze coś się ktoś znajdzie. Też uważam, że Pedro Pascal to jest dobry wybór na Joela. No i super. No czekam, jestem podekscytowany. Mam oczywiście subskrypcję HBO Max, więc jak się tylko pojawi, to... W ogóle tylko powiem tylko, że taki ciekawy serial na Amazonie, Peripheral się nazywa, to jest na podstawie powieści Williama Gibsona, science fiction, który dzieje się na dwóch planach czasowych w 2030 roku w Stanach i w 2099 roku w Londynie. Więc jak ktoś lubi takie klimaty science fictionowe, to można się zainteresować właśnie Peripheralem.
Okej, okay, to sobie na pewno zapiszę. A z takich newsików, które jeszcze dzisiaj zostały ogłoszone, i to jest chyba temat, który nam tutaj pobudzi troszkę Łukasza, bo Łukasz trochę wyciszony póki co jest, ale to się możliwe,
no,
że
bo
zaraz
ja zostawiam
zmieni.
Tutaj, wiesz, ja u ciebie jestem gościem, co, wiesz, co drugi odcinek, a nie chcę tutaj Arkowi, wiesz, zabierać.
No. W porządku. No to słuchajcie, właśnie dostaliśmy niedawno informację o tym, że PSVR pojawi się 2 lutego już w przyszłym roku. Preordery można składać od 15 listopada i cena amerykańska wynosi $550.
22 lutego.
22 lutego? Okej, to ja miałem jakieś... 22 lutego się ukaże, a ja powiedziałem, że 2. Okej, to kolejny dzień po moich urodzinach, także
no widzisz,
fajnie,
no
fajnie nam się fajnie. Zima zapowiada. Tylko, że mi zrobili taki prezent, na który mnie stać nie będzie, ale to wiesz, w porządku. No. Powiedz mi, Arek, ty jesteś VR-owy, bo tutaj...
Jestem bardzo.
Ja cię od razu uprzedzam, to uważaj, co mówisz, bo... Słucham?
Nic nie uważam.
A, widzę. Bo Simplex jest ewangelistą VR-u. Tutaj już go ochrzcił ostatnio właśnie pan Ryszard Chojnowski i Wąziu, który też gościł u Simplexa ostatnio w podcaście. Także no, Simplex jest weteranem. To ja czekam na wasze wrażenia, bo ja od razu mówię, ja jestem naleśnikowy. To znaczy...
Powiedz, Arku, co cię teraz interesuje w VR-ze, jakie masz gogle. Ja bardzo lubię takie historie. W ogóle kiedyś zainteresowałeś takie tego typu rzeczy.
Tak, pierwsze moje gogle to był... Oculus Rift DK2, jeszcze developer's kit. Mam go nawet pod ręką gdzieś tam do tej pory i byłem pod wrażeniem gigantycznym. Ja mam bardzo trudną relację z wirtualną rzeczywistością, bo mi się wymiotować chcę praktycznie natychmiastowo, jak tylko założę gogle na głowę, a uwielbiam korzystać z wirtualnej rzeczywistości. Rozumiem. I nie mogę się z tego wyleczyć, z tej choroby symulacyjnej, nawet w takich prostych rzeczach. Zaraz mnie łapie, ale ja mam też chorobę lokomocyjną, mam jakieś takie problemy z tymi
próbowałeś
rzeczami.
Próbowałeś jakieś aviomariny albo ten
nie działają
imbir?
Zupełnie.
Nic, tak?
Nic zupełnie na mnie nie chce działać. Przyzwyczajam się z czasem. Jak dużo gram, to jest trochę lepiej, nie? Ale cały czas skokowo muszę chodzić i tak.
Aha, teleportacja. To, ale na przykład takich super hot, gdzie wiesz, chodzisz tylko sam, to
jest w porządku.
W porządku.
Takich, w takim w miarę, jeżeli gra jest dobrze zrealizowana i ma na przykład jakieś takie, bardzo mi pomagają interfejsy na ekranie, coś, co mi skupia wzrok w miarę dobrze, to wtedy mam mniejsze problemy. Ale jeżeli w grze jestem na przykład w samochodzie, albo jest jakaś scena pościgu, czy coś się bardziej dynamicznego dzieje, ktoś mnie tam w grze ciągnie za rękę, to automatycznie mi się włączają odruchy.
I wtedy trzeba od razu przerwać, nie? Żeby sobie nie utrwalić tego. A na przykład Astrobota byłeś w stanie przejść? Bo ja, moi koledzy też mieli problemy. A to super.
Tak, Astrobota akurat tak, właśnie dlatego, że mogłem się chociażby skupić na robocie, który jest zawsze mniej więcej w tym samym miejscu, ta kamera za nim biega. Miałem więcej problemów z, bodajże, jak to się nazywało, Super Lucky's Tale, bodajże. I w tym miałem więcej problemów, właśnie dlatego, że kamera bardzo często uciekała od postaci w różne takie, najbardziej takie platformowe sposoby i z tym miałem problem. Jeszcze są takie gry, na przykład kosmiczne, jak jesteś w kokpicie i masz dobry widok na kokpit i tam się za tym kokpitem dzieją rzeczy, to jeszcze sobie daję rady, ale w takich bardziej bezpośrednich sytuacjach, gdzie po prostu ciężko jest znaleźć jakiś punkt odniesienia, to strasznie mi wariuje błędnik.
Mam nadzieję, że się jakieś pojawią jakieś, nie wiem, coś może pojawić, właściwie jakiś rozwój techniki, który to poprawi.
Na razie zaciskam zęby i gram. Była chyba tylko jedna gra, nie pamiętam już która, której nie mogłem przejść w VR-ze i poprosiłem kogoś innego, żeby ją zrecenzował za mnie, bo po prostu nie dawałem rady, ale teraz sobie już nie przypomnę,
szkoda,
co to było.
Ciekaw jestem w sumie bardzo, co to mogło być w takim razie.
No. Może mi przyjdzie do głowy to...
To, co kupujesz PS VR 2, pewnie kupujesz, nie?
Strasznie drogi.
No nie?
W Europie. Drogi. 600 euro. Jeszcze drożej drogi, niż w Stanach. 600. Teraz te kursy są tak pokręcone w stosunku do dolara, że...
To tak jak Quest Pro, Meta Pro kosztuje $1,500 i €1,800. Więc to i tak... Wychodzi taki przelicznik właśnie, że jedno 100 więcej na 500, nie? Czyli jak jest... No nawet w sumie nawet Meta ma gorszy, bo tutaj jest $550 i €600, więc mogło być jeszcze drożej. No.
Pytanie mnie, czy ja kupię, jest trochę niefortunne, no bo taka praca, ja kupię. Niezależnie od tego, czy mi się to podoba, czy nie, kupię, zrobię recenzję i
ja
wtedy
też
zadecyduję, czy warto. Bo w tym momencie na papierze nie jestem pewien, czy jest to adekwatna kwota do tego. Znaczy, porównując do poprzednich gogli, na przykład Questa 2, oczywiście jest gigantyczny postęp, ale też minęło sporo lat, odkąd Quest 2 wyszedł i spodziewałbym się, że w cenie Questa 2 powinniśmy móc dostać sprzęt dużo lepszy po tylu latach.
No tak, tylko tu nie dość, że mamy... podrożał, nie?
No właśnie, nie dość, że mamy lepszy sprzęt, tak, to jeszcze dużo droższy, tak jakby ten postęp technologiczny nie szedł w parze ze spadkiem cen, co nie powinno mieć miejsca.
Ale tak się dzieje obecnie, tak nawet to widać po kartach Nvidia, jakby świat zwariował i czy to wojna, czy ten niedobór chipów, ale tak się teraz dzieje i tak się dzieje wszędzie, więc jakby...
No niestety.
No i to jest przykre. To jest przykre.
Tak, no i jeszcze szef Nvidia wychodzi i mówi, że tanio już było, nie? I żebyśmy się nie szykowali
to
na
to. Piękne.
A z takich może weselszych tematów, czy ty jesteś, Arek, entuzjastą kolejnego przedmiotu, który na przykład jest uwielbiany przez mojego tutaj brata, czyli chodzi mi o Steam Decka?
Bardzo lubię Steam Decka. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Steam Deckiem.
Okej, okay, bo ja wiem, że ty recenzowałeś i też bardzo ci się podobały takie sprzęty jak GPD Win i też różne iteracje ich.
Właśnie... Dlatego, że mam taką perspektywę, bo testowałem chyba z 10 takich przenośnych różnych komputerków, różnych marek, to nadal byłem zaskoczony tym, jak Steam Deck, biorąc pod uwagę cenę, która jest dużo niższa od konkurencyjnych produktów, jak świetnie sobie daje radę. To jest... Tak. Było dla mnie zaskoczenie duże.
Niech pan Jules słucha, bo Jules twierdzi z Fatasmagierii, że deck jest za drogi. To jest dla mnie to dosyć dziwnym take'iem.
Tak, to jest najtańszy komputer
i
w ogóle z tej klasy sprzętowej. Znaczy, no wiesz... Obiektywnie może być za drogi po prostu, jeżeli ktoś przyjmuje narrację, że powinno kosztować, nie wiem, 500 zł komputery, nie? No to w takiej sytuacji każdy będzie za drogi, ale biorąc pod uwagę rynek i konkurencję i fakt, że ogólnie miniaturyzacja zazwyczaj kosztuje więcej, moim zdaniem jest bardzo dobrze wyceniony.
No jakby nie patrzeć, ten środkowy wariant to jest... no on jest dwa razy droższy niż Nintendo Switch, ten teraz w wersji V2, nie? I wydaje mi się, że to jest dobry,
chyba
dobry
nawet
stosunek
mniej,
jakości
do ceny. Bo on kosztuje 2600, a Switch kosztuje chyba 1600, nie?
Nie, kupię nie mi chodzi o V2 Switcha. 1300 kosztuje, a, okay, jeszcze dobra. Ze starym ekranem, nie
aha,
mówię
dobra,
o OLED-zie,
nie? Nie OLED-owy, mm-hmm. Okej, okay, rozumiem.
To gdzieś tak. Ale co, Arek, chyba Switcha jeszcze masz w serduszku cały czas, nie?
Nie uważam, żeby Steam Deck był dobrym zastępstwem za Switcha. To myślę, że posiadacze Switcha i Steam Decka mogą być zgodni w tym, że jako przenośna taka maszynka do wygodnego grania w podróży, myślę, że Switch nadal jest super sprzętem. Jest dużo lżejszy, ma dużo lepszą baterię. Do takich lekkich gier, na przykład indyków, moim zdaniem Switch się sprawdza dużo lepiej niż Steam Deck. No tak, no ale mimo wszystko Steam Deck równoważy to tym, że jest dużo bardziej wielozadaniowym mimo wszystko sprzętem. Jedyne, co mnie gryzie w sumie, to jest bateria w Steam Decku, która jest nawet kilkukrotnie gorsza niż na Switchu, na którym zdarza mi się grać na tym nowszym modelu. Nawet 8 godzin w jakieś lżejsze gierki bez problemu, bez ładowania. Na Steam Decku, no nie wiem, czy do 5 bym dobił w tych samych grach.
Znaczy, jakbyś kombinował z ograniczaniem liczby klatek i tam tego TDP,
to właśnie tak... rzecz w tym, że tak, że na Switchu nie muszę, tam sobie przy 60 FPS-ach wszystko ładnie działa, nawet się jakoś szczególnie nie nagrzewa, nie? Nie jest ciężki, jest wygodny, jest przyjemny, mogę sobie Joy-Cony odpiąć, leżeć jak panisko na łóżku z kontrolerami w dwóch dłoniach. I oba sprzęty mają zalety. Steam Deck jest super, Switch jest super, no ale...
Ja mam oba urządzenia i też tak uważam. A czy nie sądzisz, zwłaszcza po Bajonecie, którą niedawno recenzowaliście, że już czas Switcha się kończy i już po prostu...
Chciałem
nie.
właśnie o tym wspomnieć, no, tak, no. Że Switch jest super, ale przydałby się już jakiś nowy sprzęt, który mógłby go zastąpić. Chciałbym, żeby Nintendo utrzymało te tendencje tworzenia takich hybrydowych konsol i żeby następna konsola Nintendo też była takim Switchem, tylko godnym...
Switchem 2.
Tak.
Ja liczę na to, że w przyszłym roku wyjdzie Switch 2 razem z Zeldą, albo gdzieś w okolicy Zeldy wyjdzie po prostu Switch 2, bo już naprawdę widać ograniczenia tego sprzętu bardzo. I wiesz, przestaną w ogóle wychodzić, nawet nie chodzi nawet o kwestię jakieś tam, nie wiem, co Nintendo chce lub nie chce, to jest kwestia biznesowa. Albo będą wychodzić gry third party na te konsole, albo nie będą. No nie będą wychodzić gry third party na Switcha 1 po prostu, bo nie ma szans, żeby one były sensownie uciągnięte, po prostu. Już tyle, no.
A właśnie, w nawiązaniu, co mówisz, Łukasz, nie myślicie, że po prostu jakby Nintendo, będąc zachowawczym w takich kwestiach, nie postanowi zrobić sobie z pierwszego Switcha takiego 3DS-a, że w sensie, no pod koniec jakby życia 3DS-a on był już robiony z patyków i no i on się cały czas sprzedawał i wychodziły na to gry i to były też bardzo dobre gry, no ale jakby w swojej niszy, nie? Że po prostu na Switcha będą wychodzić gdzieś tam poza głównymi generacjami sobie te gry. Czy nie? Czy nie wydaje
teraz
wam się?
Mamy takie czasy ekonomiczne, że chyba nikogo na to nie stać. Nintendo nie może wyprodukować taniego Switcha. I to jest chyba problem. Oni kombinują z różnymi modelami, wyszedł ten model OLED-owy i tak dalej, dlatego że oni nie potrafią wydać tańszego Switcha, bo ceny komponentów zamiast spadać cały czas rosną. I OLED według plotek powstał tylko dlatego, że są problemy z dostępnością komponentów dla zwykłego Switcha, więc musieli zrobić nowy model, który obchodziłby te problemy tak, żeby mógł istnieć ten stary Switch z resztek tych części, które oni jeszcze mogą pozyskać, plus nowy Switch, który jest siłą rzeczy droższy, bo musi mieć lepsze komponenty, bo tych standardowych nie ma. I ja nie wiem, czy żyjemy w takich trudnych czasach, kiedy wszystkiego w kwestii elektroniki brakuje i to mogą nie być dobre czasy na to, żeby taka konsola mogła powstać.
No, niestety.
No to prawda. Zmieniając trochę temat, chciałbym poruszyć tutaj segment Gamtelmenów. Wystąpiłeś ostatnio, Arek, w kalendarzu. Bardzo ładnie wyszedłeś też tak
naprawdę.
Dziękuję.
Strasznie mi się nie podoba moje zdjęcie, ale wszyscy mówią, że jest ładne. To chyba normalne, że ludzie się nie lubią na zdjęcie.
Tak jak z głosem.
Widzisz?
No, ale widzisz, ale z głosem jest na odwrót, bo z głosem to mi wszyscy zawsze mówili, że jest głupi.
Serio?
No, ile ja się nażarłem w ogóle... No komentarzy nieprzyjemnych na początku swojej podróży z YouTube. Ojej, do tej pory się zdarzają, ale kiedyś to była plaga. To więcej słyszałem komentarzy na temat swojego głosu niż na temat materiałów.
No ale widzisz, fantastyczne materiały robisz do tej pory i jakby Nie masz się czego wstydzić, ale co chciałbym powiedzieć, my zaczęliśmy w ogóle dyskusję o GameTelmenach tutaj właśnie też w odcinku z Tomkiem, z Kłazem, no bo w ogóle zaczęło się od tego, że ja się zapytałem, czy no, Kłaz nie dostał propozycji. Okazało się, że dostał, ale jakby no nie czuł się w tej roli zbyt dobrze, żeby wystąpić. I też Simplex jakby do niego cała idea na początku nie przemawiała, natomiast później, odcinek później spotkałem się z Jackiem, którego serdecznie bardzo pozdrawiam, i z Jędrzejem, czyli jakby no z dwoma filarami tej całej akcji. I no i panowie jakby na łamach tutaj podcastu powiedzieli, jak to w ogóle się zaczęło i co to miało być i no i jaki jest główny cel tej inicjatywy. I powiem ci, że dużo, dużo głosów później, w tym samego Simplexa, było takich, że oni do końca sobie nie zdawali sprawy, że to właśnie, wiesz, jest cały dochód przeznaczony na Ukrainę i że to zostało tak szybko skrzyknięte i zrobione tak, wiesz, po całości po prostu, no wiesz, dla dobra tych osób,
no,
nie?
Chodzi mi o to, że ja też tutaj chciałem powiedzieć, no już napisałem komentarz tam u Dapita pod tym odcinkiem ze swoimi przemyśleniami, ale tak, to jak się tak na to patrzyło, tak zupełnie powierzchownie, pobieżnie, to wyglądało to jak akcja autolansu, wiesz, celebrytów youtuberskich polskiego gamingu, tak to wyglądało. I to jest no jakby błąd, bo tak naprawdę to jest charytatywna inicjatywa, na której nikt nic nie zarabia i wszystko to powstało po to, żeby przekazać pieniądze Ukrainie. Mm-hmm. I pod takim kątem to jest totalnie jakby, nie ma tutaj żadnej wady.
Widzicie, ten komentarz o tym, że to wyglądało jak forma autolansu, też jest ważny, bo to jest coś, z czego można wyciągnąć jakieś, wiesz, lekcje na przyszłość, czy Jacek z Zagrajnikiem na przykład, jeżeli chcieliby kontynuować te akcje w przyszłości. Dużo będą mogli wyciągnąć, również z tych negatywnych komentarzy i to jest bardzo ważne, że wiedzieć, że te pierwsze wrażenie mogło być nie takie, jak oni się spodziewali.
Mhm. Bo ja na przykład tego nie odebrałem w ten sposób, ale no to mogło być tak odebrane, że...
Może to dlatego, że oczywiście. Ty jakby znałeś i jakby już poszedłeś, to poszedłeś tylko bardziej, wiesz, powiedzmy, aha, to moje ziomki, na pewno coś fajnego zrobili, wiesz, a ja poszedłem do tego zupełnie, wiesz, tak jakby z zewnątrz, nie wiem, kto to jest, nie wiem, o co chodzi, nie, i tak na tej zasadzie.
Ja podszedłem do tego z tej perspektywy, że dostałem od Jacka kilkustronicowego briefa dokładnie z tym, jaki jest plan, jaki jest pomysł, dlaczego to powstaje i mogłem się dokładnie przyjrzeć całej tej inicjatywie i, wiesz, i tak, faktycznie, no ale nie da się zareklamować akcji po prostu wysyłając wszystkim 5 stron A4 tekstu, nie?
Tak.
Więc ten przekaz, wymyślenie, jak ten przekaz zrobić, żeby dotarł i żeby przekazać to, co jest ważne, jest bardzo trudne, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie na przykład do dyspozycji masz jedną grafikę gdzieś tam na jakimś tam Instagramie.
Ja właśnie napisałem, sugerowałem taką właśnie w moim komentarzu, że powinni byli się bardzo skupić na tym, że to jest pomóc Ukrainie. Pomagamy Ukrainie, chcemy pomóc Ukrainie. Jakby my pomagamy Ukrainie, wszędzie to jakby od tego zacząć. Więc tak myślę, że to byłby lepszy pomysł.
Tak ten przekaz się troszkę zmienił, szczególnie w późniejszych reklamach. Na przykład zasugerowano, że te reklamy nie powinny być na przykład czarno-białe, tylko żeby pojawiały się kolory flagi Ukrainy na przykład w tych materiałach. I te świeższe materiały faktycznie są już w tych kolorach i łatwiej jest dostrzec ogólnie przekaz dzięki temu, że masz te kolorki i doczytasz, od razu wiadomo, o co chodzi, dużo lepiej. Natomiast sam pomysł jest super, bardzo się cieszę, że mnie do tego zaproszono i kolegów z redakcji i przyjaciół redakcji i ogólnie inne osoby z YouTube'a i no tak z punktu widzenia tak samego pomysłu uważam, że jest super. Uważam, oczywiście, że fajnie, że chciało komuś się faktycznie zrobić coś. To jest dla mnie najważniejsze, nie? Że jest jakaś tam chęć do działania od kogoś i ktoś nie tylko mówi, że trzeba pomóc, tylko faktycznie bierze sprawy w swoje ręce, robi wszystko, co może, żeby się to udało i faktycznie jakąś tam pomoc próbuje zrealizować.
To jest zupełnie bezinteresowne i to też mi się może wydawać, że może aż paradoksalnie poziom profesjonalizmu tego wszystkiego jakby świadczył o tym, że to może być rzeczywiście jakiś marketingowy lans, bo to nie wyglądało na jakąś taką, wiesz, skleconą na prędce inicjatywę, tylko na takie naprawdę przemyślane biznesowe, że tak powiem, przedsięwzięcie, projekt, nie?
Tak,
to mogło widzisz, przez to taka klątwa, nie?
Z jednej strony mówisz, że na prędce, z drugiej strony od początku do realizacji minęło ponad pół roku, więc to z jednej strony niby na prędce,
znaczy, nie właśnie jednak chodziło o to, że to tak nie wyglądało.
Tak, jednak wszystko, co się tam działo za kulisami, to było przypłacone szczególnie przez Jacka, który naprawdę się strasznie napracował, nastresował. To było przypłacone naprawdę na pewno wieloma nieprzespanymi nocami, żeby ten projekt w ogóle mógł powstać, więc tak. jestem cholernie wdzięczny, że podjął ten trud, bo znaczy nie wiem, ile mogę zdradzać z tego, co się tam za kulisami działo, ale no było ciężko w ogóle zrobić, żeby ten projekt od konceptu do gotowego produktu, który już tam do ludzi trafia, żeby to w ogóle przeszło. Ja bym się nie podjął na przykład, powiem szczerze, absolutnie szczerze, jakbym wiedział, jakby ktoś mi powiedział, żebym ja wyprodukował coś takiego, to bym się nie podjął, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest trudne i po prostu, nie wiem, brakuje mi już na niechęci pomocy, ale tracę parę na samą myśl o tym, jakie to jest przedsięwzięcie.
Zwłaszcza, że ty przecież z charytatywnymi akcjami też masz dużo wspólnego i też masz jakby no, doświadczenie, prawda? Organizowałeś gramy tatywnie. Mhm. Właśnie, możesz powiedzieć coś, czy... Wiesz co, bo ja tak, wiesz, chciałbym nawiązać do tego, bo zrobiliście kawał, wiesz, no, świetnej roboty i ta akcja, powiedz mi, ile mieliście iteracji tej imprezy?
To znaczy, tak, zależy jak liczymy.
Okay.
Samo gramatatywnie w tym roku obchodziłoby swoje 10 urodziny, gdyby udało nam się zrealizować. Niestety nie udało nam się dogadać detali, żeby zrealizować w terminie standardowym. Może na wiosnę, zobaczymy. Więc samo gramatatywnie miałoby 10 lat, z tego odbyło się ich chyba 7. Przez pandemię, przez 2 lata nie mogliśmy organizować gramy tatywnie, potem był jeden rok, który z powodów różnorakich też się nie odbył, więc wydaje mi się, że było ich 7, tych gramy tatywnie, a zanim było gramy tatywnie, robiliśmy pod innym szyldem również akcje charytatywne w ramach Arendt.eu, więc tak w sumie to od 12 lat przynajmniej i jeszcze przed Arendt.eu też organizowałem takie no-name'owe akcje, więc odkąd pamiętam, to jest najlepsza odpowiedź.
Okej, czyli gramytatywnie generalnie nie umarło, jeszcze nie wypaliłeś.
Nie.
Super, bo wiesz co, bo to jest takie wydarzenie w Giereczkowie, że to zawsze jakby, no mnie przynajmniej, kiedy ja obserwowałem to, wiesz, gdzieś tam z boku i obserwując wasz kanał i podczas gdy zapowiadaliście i gdy wrzucaliście jakieś relacje i po tym jak widziałem, jak kebab tam śpi już biedny... To wiesz, no to naprawdę i jak zaangażowaliście takich ludzi jak właśnie Zagrajnik, jak Ryszard Chojnowski, fajnie było zobaczyć, że robicie coś takiego naprawdę z serduchem i a wiem, to chyba nawet mówiłeś u pana Ryszarda, jak byłeś gościnnie w Grysławie, że to też wymaga masy pracy, masy stresu i poza tym czasami jest ciężko bardzo to ugryźć z perspektywy takiej prawnej, nie? Że to zbieranie pieniędzy to jest uciążliwe jednak. Zwłaszcza, że chcesz coś robić fajnego, no.
To jest mimo wszystko zorganizowanie akcji charytatywnej. To jest coś, co trzeba zrobić poza godzinami pracy jeszcze dodatkowo, bo oczywiście nie mogę porzucić wszystkiego, co robię, żeby zająć się przez mnie na przykład miesiąc organizacją. To jest kontakt z kilkudziesięcioma partnerami, którzy tam wysyłają nam jakieś nagrody, rzeczy na aukcje charytatywne. Jest organizacja noclegów, organizacja posiłków, zaproszenie gości, przygotowanie terminarza, kontakt z charytatywnymi, tymi najróżniejszymi. Ogólnie to organizowaliśmy, kontaktowaliśmy się zawsze z Się Pomaga, które jest największym polskim serwisem, który pomaga w zbiórkach. On po prostu ma całą tą infrastrukturę do zbiórek i zawsze spędzałem z miesiąc na kontakcie z Się Pomaga, żeby znaleźć akcję charytatywną, która jest warta wsparcia, znaczy większość jest warta wsparcia, ale w takim sensie, że na przykład zawsze szukamy bardzo konkretnych rzeczy. Na przykład akcji, która naszym zdaniem jest bardzo potrzebna, ale która bez naszej pomocy ma małe szanse na realizację. Na przykład ktoś zbiera na operację serca i ta zbiórka nie idzie. Ale brakuje tyle pieniędzy, że wydaje nam się, że jeżeli my weźmiemy udział w tej akcji, to się uda zebrać, nie? Więc to nie są takie przypadkowe rzeczy, więc czasem miesiącami szukamy. Umawiamy się z tymi różnymi fundacjami, tak, że one nam obiecują, bo niektóre fundacje biorą jakiś tam procent od siebie. Szukamy takiej fundacji, która zgodzi się na to, żeby 100% tych pieniędzy, które zbierzemy, na pewno poszły na ten cel. Więc zawsze staramy się zrobić to tak, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby prawnie wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby nikt nie mógł się o nic przyczepić, a i tak zawsze się ludzie o coś czepiają, żebyśmy my moralnie czuli się z tym dobrze i żeby cel faktycznie, który realizujemy, żeby był faktycznie godny tej realizacji. I to zajmuje mnóstwo czasu. To jest coś, co zazwyczaj zajmuje nam pół roku takich przygotowań w parę osób za kulisami, gdzieś tam wieczorami, jakichś tam konwersacji, planów i kontaktów branżowych.
To szacun, że wam się chce, naprawdę. Tak. Szacun. Mam nadzieję, że powróci gramtatywnie w przyszłym roku.
Ja też, ale to powtarzam już od lat. Czuję, że powoli robię się za stary. Najzwyczajniej w świecie. I na siedzenie 24 godziny, to jest taki mały sekret, który trzymam, zazwyczaj w środku nocy w trakcie gramytatywnie chowam się gdzieś do toalety i wymiotuję. Oj, ze zmęczenia.
Tak.
Że jestem już tak zmęczony, że po prostu gdzieś tam siedzę, wymiotuję, potem po chwili wracam z powrotem na kamerę i lecę dalej, no bo taka jest akcja. I naprawdę zaczynam czuć, że robię się na to za stary. Za moment będę bliżej 40 niż 30. I choćbym chciał, czuję, że nie mam już w sobie tyle energii, żeby jeszcze nie wiadomo ile lat taką akcję prowadzić. Na przykład nie wiem, jak Jurek Owsiak sobie daje z tym radę.
No właśnie.
Nie potrafię sobie tego w ogóle wyobrazić. Ale póki jeszcze mamy siłę, póki jeszcze jestem w stanie wykrzesać z siebie dość energii, żeby taką akcję poprowadzić, to chcę to robić, bo wiem, że efekt jest taki, że to może stanowić o czymś życiu potencjalnie, to czy nam się uda tę akcję zorganizować, czy nie. I uważam, że koszt mojego tam zmęczenia czy tam poświęconego czasu to jest nic w skali tego, że to może uratować czyjeś życie. I to tak wymiernie. I my czujemy efekty tego pomagania, tego, że na przykład zdarza się, że dostajemy kartkę świąteczną od jakiejś tam rodziny, której pomogliśmy, albo jakiś tam list z informacją, że tam wszystko jest w porządku, że jakiś tam dzieciak, któremu pomogliśmy, się rozwija prawidłowo, że operacja przyniosła efekty i że ten mały człowieczek faktycznie nadal żyje i że dostał tę drugą szansę. I to, no i kurczę, dlaczego miałbym nie zrobić akcji tylko dlatego, że ja będę zmęczony potem, czy że coś tam... No.
Wow, no i dlatego, wiesz, dlatego świetnie się tego słucha, że w tobie jeszcze jest, no, ta iskierka, że chcesz pomagać, nie?
Ale nie wiem jak długo, bo naprawdę jestem...
Wierzę ci.
Ostatnio, w ostatnich latach ogólnie czuję się bardzo... Odkąd 30 mi stukła w zasadzie. To jest taki punkt, kiedy nagle tak jakoś tak energia zaczyna uciekać.
To tylko liczba, ja mam ponad 40, więc wiesz. To tylko liczba.
Ty naprawdę już masz 4 dychy?
No tak.
O mój Boże.
Drugi, jestem 8-1 rocznik.
A, no tak, no tak. No,
a poznałem człowieka starszego od Grema. To jest niesamowite dla mnie. Myślałem, że nie ma takich ludzi.
Za to ci, Jarku, dziękuję, ale to nie jest jedyne, za co ci chciałem podziękować w tym odcinku, bo jak wspomniałem, ja cię pierwszy raz jakby usłyszałem w 2012 roku, jak przeglądałem sobie tego Quake'a bezrefleksyjnie, natomiast no nie spodziewałem się tego, że moja przygoda jakby z tobą się zaczęła znacznie, znacznie wcześniej, a może już się domyślasz, o co mi chodzi. Chodzi mi tutaj o poksy tłumaczone przez ciebie.
No proszę.
I ja nie miałem pojęcia, że grałem jeszcze wtedy jako małe, biedne dziecko na emulatorku, na dyskietce w Pokémon Red. I później się okazało, i grałem po polsku i byłem po prostu przeszczęśliwy, że mogę grać po polsku, a później się okazało, że to ty odpowiadajesz za to tłumaczenie. I to jest fantastyczne. Ja tylko chciałbym się ciebie zapytać, bo ty gdzieś na łamach chyba też u pana Rysława, jak byłeś, to tłumaczyłeś, jak wyglądał proces nie samego tłumaczenia, tylko kwestii tego, że, bo ty mówiłeś, że dało się to tłumaczenie zgrać na oryginalny kartridż i grać na oryginalnym Game Boyu.
Dało się.
Okej, okay. Mógłbyś to jakoś tak przy laikowi przytłumaczyć, no bo ja, dla mnie to, wiesz, to była taka rzeczywistość, że ja w życiu bym sobie nie wyobrażał mieć Game Boya z Pokemonami, wiesz, tak naprawdę w kieszeni wtedy, nie? Ale właśnie chciałbym zobaczyć, usłyszeć, jak można to było zrobić tak pokrótce.
Jest kilka opcji. Można było być na przykład Chińczykiem. Była taka sytuacja, że napisała do mnie jakaś firma z Chin, zapytać, czy oni mogą ode mnie kupić to tłumaczenie i wrzucić na kartridże pirackie. Aha. Ja powiedziałem, że nie dziękuję, nie interesuje mnie piractwo. Po czym i tak wzięli, wrzucili i potem na polskim Allegro pojawiały się pirackie kartridże z moim tłumaczeniem Pokemonów.
A było tam logo Arendt.eu?
Nie, nie, nie było, ale tak, nigdy nie miałem takiego kartridża w dłoni, ale wiem, że istnieją. Ale najprostszą metodą jest po prostu kupić sobie nagrywarkę do Game Boya, czyli taki kartridż, który na przykład można kartę SD do niego włożyć i wrzucić na niego ROM normalnie. Bez problemu taka wersja odpala się po polsku na konsoli wtedy. To są takie najprostsze metody. Bo to też zależy od rodzaju konsoli. Jeżeli to jest oryginalny Game Boy, to spoko. Jeżeli to są jakieś takie nowoczesne konsole, to one zazwyczaj pozwalają patchować gry. I możesz sobie wtedy po prostu wrzucić tego patcha z tłumaczącego i wtedy w locie się ta gra patchuje i też odtwarza po polsku wtedy.
Czyli twoje tłumaczenie żyje, tak? Cały czas.
Żyje cały czas. Ja wiem, co jakiś czas się do mnie odzywają ludzie, którzy piszą, wow, nie wiedziałem, że to ty. Znaczy zobaczyłem gdzieś tam na ekranie tytułowym, że Dark Archon, coś tam, ale fajnie. Super, to też jest... No. Setki tysięcy ludzi, z tego co rozumiem, ostatecznie w tę polską wersję Pokemonów, najróżniejszych, które tłumaczyłem, bo tłumaczyłem kilka wersji, w nie grały. I zdarzają mi się takie interakcje, że na przykład gdzieś idę na imprezę i wychodzi temat na to, że ktoś grał po polsku w Pokemony i jakiś mój znajomy mówi, on zrobił ten Pokemon w polsku.
Skromny. To ja takie ciekawostki, to powiem, że ja ponad 20 lat temu przetłumaczyłem na studiach serial Clerks, znaczy film Clerks, Sprzedawcy na polski.
Naprawdę?
Tak, bo nieoficjalne tłumaczenie, bo oczywiście istniało tłumaczenie oficjalne polskie z dystrybucji.
Było beznadziejne.
Filmu, ale znaczy nie, nawet nie, tylko po prostu ono nie było dostępne na pirackich serwisach. Tylko było dostępne jakby, no, ja widząc to, jak tragiczne jest tłumaczenie amatorskie, na przykład słowo tobako było tłumaczone jako tabaka na przykład, nie? Taki tylko jeden, albo interested party, to było jak mówił ten Dante, I'm in interested party, bo dzwonił się, żeby się tam dowiedzieć, że jest stroną zainteresowaną, to I'm in interested party, to jestem zainteresowany imprezą.
No.
To było takie tłumaczenie, jedno z moich ulubionych.
Masakra.
No, lecture to była lektura, oczywiście, no i tak dalej. No więc jak to, ja się tak mnie to zabolało, bo uznałem, że tak dobry, tak ważny film, że uznałem, że to jest zbrodnia, że polscy, że tak powiem, konsumenci pirackiej popkultury, bo wiadomo, jak wtedy było z dostępami, nie było tak dobrze jak teraz, nie było VOD i tak dalej, i streamingów. Że zasługują na lepsze tłumaczenie. I zrobiłem to tłumaczenie, wrzuciłem je do netu. Oczywiście momentalnie poucinali moje kredyty i wiesz, no teraz lata, wiecie jak to jest, nie?
Normalnie.
Tak, ale plus jest taki, że wchodzę i patrzę na przykład kiedyś tam parę lat wlazłem i zobaczyłem, że te najbardziej ściągane to są właśnie te moje. Wprawdzie nie ma tam informacji, że to tłumaczyłem, ale przynajmniej wiem, że są ściągane i były używane. Także spoko, taka ciekawostka śmieszna.
A ty nie myślałeś, to no mów.
Takie rzeczy trzeba robić pro publico bono. Tak, to nie można liczyć na to, że ktoś będzie pamiętał, czy że nie wytnie. To trzeba zrobić z pasji, a nie dlatego, tak, żeby tamten nick został. No i tak nie zostanie.
Ja się liczyłem od razu z tym z góry, że to zostanie wycięte. Tak tylko się umieściłem, no bo wiadomo, no głupio by nie umieścić, nie? Ale umieściłem. No, ale wiadomo,
no bo tak, gwoli ścisłości, to Łukasz też się zajmował tłumaczeniami gier i też pracował z panem Rysławem przy niektórych projektach. A teraz się zajmuje tłumaczeniem bardziej technicznych rzeczy, ale
to
znaczy,
nawet nie tyle tłumaczenie, tylko pisanie
dokumentacji. Ty jesteś technical writerem.
Ale tłumaczę też programy przyrodnicze, między innymi o rekinach i różne takie. Wiecie, że są kangury,
takie prawdziwe przyrodnicze.
Tak,
myślałem, że
nie.
Z małą ilością dialogów.
Nie, ale to nie wiem, czy wiecie, że są kangury, które skaczą między drzewami. Są kangury żyjące na drzewach. No, się dowiedziałem.
No. A ty nie myślałeś, Arek, żeby się jakoś na poważnie zająć translatoryką?
Bardzo mnie to jara, ale nie wiem, czy się nadaje, nie mam wykształcenia w tym kierunku. Myślę, że znam angielski bardzo dobrze, ale nie wydaje mi się, żeby miał jakieś takie referencje odpowiednie. Nie nadaje się do tego w profesjonalnym jakimś takim wymiarze.
Okej.
Amatorsko chętnie, ale żeby mnie ktoś tam zatrudnił, myślę, że trochę by mi było wstyd.
porządku. Jak sobie zamknąłem segment dziękowania ci i takich słodkości, to chciałbym troszkę ponarzekać i powiedzieć, czemu mi jest smutno. Wiesz co, ja sobie tak od odcinka z Kłazem robię taki segment Bring Croquet Back. Ty miałeś swój jakby udział, zwłaszcza na początku Croquetcastu, występowałeś u Wązia często. No ja mam w planie też Maćka zaprosić do siebie, gdzieś tam wstępnie jesteśmy umówieni, ale no, na Maćka trzeba polować jak na dziką zwierzynę. Ostatnio się właśnie Simplexowi udało, co się bardzo cieszę. Natomiast czego mi brakuje, to waszego archonowego podcastu, bo wy mieliście kiedyś taki ze Zbyszkiem jeszcze format bardziej newsowy. Później sobie założyliście Spotify'a, później te odcinki zostały tam wrzucone i ja pamiętam, że ty miałeś plan chyba na 2 lata temu, to było jakieś, to była jakaś rocznica powstania serwisu Arendo.eu, planowałeś podcasty, gdzie miał wystąpić do Dorczenzo, ten odcinek się nie ukazał, ale wystąpił Grem w takim specjalnym odcinku. Tak. I to był bardzo fajny odcinek, opowiadałeś o tych planach, które się gdzieś tam zaczęły krzyżować, natomiast jeszcze mówiłeś, że jakoś dźwigniecie ten projekt, ale później chyba nagraliście tylko spoilercast z Jayem z Final Fantasy 7, też bardzo fajny odcinek, bardzo się mi go ciekawie słuchało i ja was cały czas subskrybuję na tym Spotify i tam się nic nie pojawia, a ja bym sobie posłuchał.
Są dwie przeszkody na drodze do tego, żeby powstał podcast. Mhm. Pierwsza jest taka, że nikt nie chce ze mną poprowadzić podcastu. Przynajmniej w takim stałym wymiarze, jak ja bym chciał, jak ja go sobie wyobrażam. Po drugie, jak już przymusiłem wszystkich, wymyśliłem sobie taką rzecz, że zrobię podcast i nagram wszystkie odcinki z góry i po prostu będę je cyklicznie wypuszczał i dzięki temu będzie gwarancja, że ten podcast będzie istniał i że będzie dość treści, że on nie zostanie przerwany po odcinku. I wpadłem na genialny pomysł, że jak będę w Warszawie, to ja tam pozapraszam gości i będę tam siedział cały tydzień i dzień po dniu będę nagrywał kolejne odcinki podcastów z tymi gośćmi, nawet znalazłem miejscówkę i wszystko było idealnie, ale nie wpadłem na to, kompletny kretyn, że ludzie mają życie i że ludzie pracują i że oni nie mogą sobie po prostu na przykład w środku tygodnia wyjść z pracy i przyjechać ze mną nagrać podcastów, więc cały ten plan poszedł do piachu, ale ja nadal liczę na to, że ten podcast zostanie zrealizowany. Choćbym miał od święta nagrywać po jednym odcinku kiedyś tam, jak już zgromadzę cały sezon, to będę je wypuszczał i w trakcie, jak ten, powiedzmy, przez cały rok ten sezon będzie się wypełniał, to ja w tym czasie już będę mógł kręcić powoli kolejne i kolejne i kolejne. Bo moim planem jest zrobić faktycznie podcast cykliczny, który dotykałby tematów filmów opartych o gry wideo. I ponieważ to nie jest temat, który się przeterminowuje, to jest po prostu obejrzeliśmy jakiś film i go omawiamy, to ten podcast może powstać kiedykolwiek i zostać opublikowany kiedykolwiek i liczę, że to się uda wreszcie zrobić, bo wydaje mi się, że inaczej się tego nie da. Przynajmniej zrobić tak, żeby ten podcast trwał. Bo na każdy inny sposób, jak próbuję, to po prostu nie wychodzi i koniec. I to jest chyba jedyna droga. Po prostu usiąść, nagrywać po trochę i jak się wreszcie zbierze, to wypuścić.
Ale to jest super pomysł, to ja będę czekał. Dobrze, że was nie odsubskrybowałem na tym Spotify'u, będę obserwował. Uf. A wiesz, póki co to zawsze możesz do mnie przyjść albo do Łukasza, zawsze sobie możemy posiedzieć, pogadać, nie?
Problem właśnie polega na tym, że mnie jest bardzo ciężko złapać. Ja jestem tak trochę jak Wąziu, że ja bardzo często odmawiam tak tego typu, a jeżeli nie, jeżeli ktoś ma upór tak jak ty, to czeka, no nie wiem, z miesiąc, 2 miesiące, jak rozmawialiśmy o tym, żebym się pojawił w podcaście. To nie jest z mojej niechęci, tylko po prostu terminarz jest dość zapełniony. I dlatego też chciałbym nagrywać te podcasty na własnych zasadach, czyli wtedy, kiedy ja mogę to zrobić i wtedy, kiedy mogę zorganizować sobie to, powiedzmy, jakiegoś konkretnego gościa. I bardzo mi zależy na tym, żeby nie robić tego przez internet. Bo uważam, że dyskusja, szczególnie na temat filmów, jest najlepsza, jeżeli się siedzi w jednym pokoju przy piwku i można poodbijać od siebie. Jest zupełnie inna chemia, moim zdaniem, na żywo niż przez internet. I dlatego też czekam, cały czas czekam, żeby móc zrealizować ten podcast na własnych zasadach w ten sposób, w jakim chciałbym to zrealizować, a nie wypuścić czegokolwiek, byle żeby było.
Super, szanuję takie podejście i naprawdę będę czekał na owoce i liczę, że się uda. Bardzo fajnie. Słuchajcie, panowie, mamy 58 minut za sobą. Myślę, że powoli będziemy dobijać do brzegu. Zaskakująco dzisiaj cicho był mój brat Simplex.
Bo ja się taki uczę nie przerywać ludziom, wiesz? A. Ja mam ten problem, że po prostu jestem gadatliwy, mam ADHD takie prawdziwe, jestem po prostu gadatliwy i przerywam ludziom i się uczę, jakby walczę z tym. A tym bardziej, że Arka się tak dobrze słucha, że nawet nie musiałem z tym walczyć.
Ja się boję, że za dużo gadam właśnie.
Nie, super, super. Wiesz, ja też jak zacząłem prowadzić ten podcast, to mam zawsze takie uczucie, że wiesz, słuchasz kogoś 10 lat, 8, 5 i nagle, wiesz, słyszysz tą osobę i ona do ciebie mówi i wiesz, nie dociera do mnie, że ona za chwilę przestanie mówić, a ja muszę pytanie zadać, nie? Tylko to jest takie dziwne uczucie, ale...
Karą za zapraszanie mnie jest to, że jestem zazwyczaj bardzo wylewny.
To bardzo dobrze, to ja takich gości szanuję właśnie. I co? No, dziękuję ci bardzo, Arku, że zwłaszcza, że jak mówisz, ciężko cię złapać, a mi się udało, jak tego rzadkiego Pokemona. Wiesz co, na koniec tylko chciałem ci powiedzieć, że rozmawiałem niedawno właśnie z Andrzejem Muzyczukiem, który też często u mnie gości i też właśnie mówił, że macie się w końcu spotkać, pogadać o poksach, bo on też jest zapalonym pokeciarzem.
Tak,
ale
już za 2 lata się umawiamy chyba.
I właśnie a propos tego chciałbym ci polecić, jak będziesz miał w czerwcu czas, żeby przyjechać na Retrosferę do Brzegu, bo to jest super festiwal organizowany przez właśnie Andrzeja. Tak, można zobaczyć i pograć naprawdę na masie konsol. Odbywa się w Brzegu właśnie w mieście Andrzeja i pana Ryszarda. No i my się tam z Simplexem poznaliśmy, więc tutaj nasz bromans się zaczął, to też jest dla mnie ważna impreza. I nawet jak Kłazowi opowiadaliśmy, to on tak nie jeździ za bardzo na imprezy już teraz, a się zaciekawił tą Retrosferą, więc bliżej czerwca też mu przypomnę. Jakbyś był w Polsce, fajnie by było zbić piątkę. I poza tym to będzie naprawdę super impreza, nie?
Bardzo chętnie.
Ja też będę.
No i Simplex też będzie, i Simplex będzie miał Questa swojego, bo w reklamówce go nosi.
Pewnie tak.
To już jest taki...
Ale pewnie Jarek też dobrze zna Questa, to nawet nie musi.
Tak. Nie musi. Dobra, panowie, dziękuję wam jeszcze raz za przybycie. Godzinka, taki fajny, kompaktowy odcinek, taki format lubię, bo mi się go dobrze montuje. Ze mną był mój brat internetowy Simplex, dzięki bardzo.
Dzięki.
I pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni, chociaż jest bardzo zajęty, Arkadiusz Dark Archon Kamiński, dzięki wielkie.
Dziękuję, było niesamowicie.
Hej.